Podcast o muzyce filmowej i o wszystkim, co wokół. Witam Was w kolejnym odcinku Score in the City i uśmiecham się w stronę wszystkich nowych słuchaczy i słuchaczek. Rozgośćcie się, bardzo proszę. To jest wspólna przestrzeń. Bardzo chętnie więc przyjmę od Was wszelkie wiadomości, podpowiedzi dotyczące tego, o czym jeszcze mogłabym opowiadać. W ostatnich dniach przyszła taka prośba o Jerry'ego Goldsmitha, więc zapisuję i coś obiecuję przygotować o nim. Ale i tak bardzo dużo się dzieje. Mam nadzieję Was jeszcze zaskakiwać różnymi niespodziankami filmowo-muzycznymi. W tym sezonie specjalne miejsce ma u mnie też świętujący 90. urodziny John Williams. No właśnie. Aż trzykrotnie w ostatnich 2 latach nasz ukochany John Williams odwiedził Europę kontynentalną, dał koncerty w Wiedniu, w Berlinie, w Musikverein, w Filharmonii Berlińskiej. To są znakomite, słynące z długiej historii sale koncertowe, takie, w których jednak na co dzień gra się Beethovena, Brahmsa, Mozarta i Bacha. W tym roku Williams ma jeszcze przynajmniej raz się pojawić niedaleko nas, no trochę dalej może niż do Wiednia i do Berlina, bo w mediolańskiej La Scali, której sławy chyba też omawiać jakoś nie muszę. To jest dobry moment, żeby zapytać, co na to środowisko tak zwanej muzyki poważnej? Co na to krytycy, którzy nie zajmują się muzyką filmową? Czy jesteśmy w 2 różnych zespołach? Czy może jednak gramy do tej samej bramki, którą to bramką jest szeroko pojęta wrażliwość muzyczna po prostu? O tym wszystkim rozmawiam dzisiaj z krytykiem, dziennikarzem Ruchu Muzycznego, autorem świetnego podcastu o muzyce klasycznej Szafa Melomana, Mateuszem Ciupką. To jest rozmowa pozbawiona lukru, moi drodzy. Może Was nawet miejscami trochę zdenerwować. I tu mówię zarówno do Was, do melomanów, jak i do Was, do tych ortodoksyjnych fanów kina i muzyki filmowej. Ale takie rozmowy chyba są warte tych emocji. I bardzo się cieszę, że Mateusz dał się namówić. Zapraszamy. Nie wiem, czy to jest jakieś uczucie i jakaś emocja właściwa dla wielu osób, czy tylko dla mnie, ale kiedy John Williams, laureat Oscarów i w tej chwili po śmierci Ennio Morricone, z pewnością najważniejszy i największy żyjący twórca muzyki filmowej, jeszcze w tym starym stylu, z rzemiosłem, z warsztatem, piszący tradycyjnie. Kiedy on wykonał podróż z Hollywood do Wiednia, do Musikverein, poprowadził filharmoników wiedeńskich we własnej muzyce filmowej, ja poczułam ogromne wzruszenie, że historia zatoczyła koło. Ale co ty czujesz na przykład, jak słyszysz, że w filharmonii, w pewnej świątyni sztuki jest koncert, który ma w programie, już nawet nie mówmy o Williamsie, bo on jednak jest znacząco wyżej niż większość kompozytorów, ale jest popularna filmowa muzyka.
Tak zwane przeboje muzyki filmowej.
Tak zwane przeboje. Co ty czujesz jako krytyk, jako dziennikarz muzyczny, publicysta, jako człowiek, który jednak promowaniem klasyki, czy tak zwanej muzyki poważnej się zajmuje na co dzień?
No, zostałem zaszufladkowany, ale nie jest to szufladka, w której czuję się źle, albo też nieprawdziwa.
To jest wciąż ta sama szafa melomana.
Tak, to jest wciąż ta sama szafa. Oczywiście, zanim odpowiem na twoje pytania, zrobię 2 małe przypisy do tego, co powiedziałaś. To dyrygenci europejscy byli tymi, którzy tworzyli potęgę amerykańskich orkiestr symfonicznych. To Toscanini budował potęgę nowojorczyków, znakomity, fenomenalny polski dyrygent Artur Rodziński, prawda, który w zasadzie był, no, przeszedł przez 4 czy 5 amerykańskich orkiestr, przez Cleveland, przez Nowojorczyków między innymi. To Europa budowała wielką siłę amerykańskich orkiestr symfonicznych, które później zresztą przecież tę muzykę nagrywały i ją tworzyły. Więc to jest przepis numer jeden. Przepis numer dwa jest taki, że oczywiście, że to europejska muzyka romantyczna i późnoromantyczna i neoromantyczna dała podwaliny pod muzykę filmową, czego najlepszym dowodem jest właśnie John Williams, o którym mówisz, bo to chyba już każdy wie, ale no, powiem to tak czy inaczej. Przecież George Lucas zaproponował na początku Williamsowi, jeśli chodzi o ścieżkę, o muzykę do Gwiezdnych Wojen, przekomponowanie Planet Holsta. Tylko że przekomponowanie ich było zadaniem karkołomnym, no i stąd nam się wziął track oryginalny, prawda? Czyli zupełnie nowa muzyka, którą napisał Williams, aczkolwiek wykazująca mnóstwo podobieństw, bo wystarczy posłuchać tych motywów imperialnych, prawda? Motywów ciemnej strony, one i porównać sobie je na przykład z Merkurem, czyli z planetą wojny, prawda?
Ale również wystarczy porównać je z twórczością innego genialnego Europejczyka, czyli Ericha Wolfganga Korngolda, który też do kina trafił w pewnym swoim momencie, później się z tego wycofał, mu się obraził, ale jednak wiadomo, że to są te same źródła i te same, no, ścieżki.
Tak, tak, no i teraz Korngold wraca na szczęście już z takiego... on właśnie wychodzi z jakiejś szufladki takiego kompozytora... No właśnie, teraz powiemy kompozytora filmowego, to od razu mamy na myśli, że ten gorszy niż ten...
No, symfoniczny.
Tak, niż ten poważny, który napisał dla orkiestry po to, żeby ludzie słuchali tylko, a nie żeby oglądali i słuchali i tak dalej. Nieważne, to są, oczywiście, że to są szufladki, które są beznadziejne i zaraz pewnie też do tego dojdziemy. Natomiast mam takie poczucie, że przez wiele, wiele lat, szczególnie jak sobie przypomnę taką złotą erę Bogusława Kaczyńskiego, takim repertuarem, który przyciągał, tak, takich niecodziennych bywalców może, nie tych abonamentowców filharmonicznych, tak, do tej świątyni sztuki, właśnie były jakieś takie rozmaite galowe koncerty. Trochę mam wrażenie, muzyka filmowa zaczyna zastępować te rzeczy. To znaczy dalej w polskich operach te gale operowe są i one są wciąż jeszcze popularne, ale mam wrażenie, że powoli zaczyna wymierać pokolenie, które je bardzo lubi. Dla młodego pokolenia już te pióra i te wątki operetkowe i te jakieś tam
i te
takie...
usta milczą.
No już to zaczyna trącić myszką niestety. I niestety, może stety, no po prostu tak jest. Już inaczej też zaczynamy postrzegać operę. Mimo, że w Polsce, jak mówię, ten duch Bogusława Kaczyńskiego wciąż jeszcze unosi się nad wodami i nad filharmoniami i nad operami. Muzyka filmowa zaczyna zajmować takie miejsce. To znaczy zaczyna stawać się takim magnesem, który ma do na przykład Nospru, prawda, przyciągnąć tego widza czy tego słuchacza, który może, no, obawia się tam pójść na festiwal prawykonań, prawda, na przykład, albo może, nie wiem, nawet na Pendereckiego się obawia pójść, ale przecież, no, taki fenomenalny medley, prawda, składający się ze znakomitych, znanych mu już zresztą utworów, usłyszany na żywo, będzie dla niego magnesem. No, co ja czuję? No,
To było pytanie podchwytliwe.
Trochę wyminę tę odpowiedź i posłużę się czwartym odcinkiem mojego podcastu, gdzie Jan Tomasz Adamus, szef kapeli Krakowiensis, którego zaprosiłem do rozmowy o budowaniu tożsamości zespołu artystycznego, powiedział takie zdanie, że sens jego wypowiedzi był taki, że ta muzyka jest sklejona z obrazem, ona tam dobrze funkcjonuje, właśnie wyciąganie jej, prawda, i granie jej samej z siebie po to, że na zasadzie przeżyjmy to jeszcze raz, jest po prostu trochę wtórne i mało odkrywcze i nas nie rozwija jako słuchaczy. Bo okej, może to być przyjemne, tak? Nikt nie twierdzi, że nie, ale to nie jest rozwijające w żaden sposób. I jestem w kropce, bo ja go trochę rozumiem i nie do końca uważam, żeby on nie miał racji, prawda? Ale też nie do końca uważam, że ma. Dlatego, że wszystko się rozbija znowu o to, czym muzyka filmowa jest w sensie artystycznym. Nie?
I jak została napisana. I tu chyba jest jakby serce problemu, tak? Mhm. Jeśli mamy do czynienia z muzyką, która jest napisana tak jakościowo, jak pisał Killer, jak pisał Williams, bez względu na to, czy piszą muzykę autonomiczną, czy muzykę użytkową, no to jej miejsce w filharmonii jest jak najbardziej uzasadnione, ponieważ ona stawia przed zespołem takie same trudności wykonawcze, a może czasem i większe, bo kto raz spojrzał na orkiestrę przed i po wykonaniu koncertu z programem Gwiezdnych Wojen, ten wie, że to jest orkiestra, która naprawdę została postawiona przed bardzo trudnym zadaniem. Mm-hmm. Byłoby cudownie tylko taką muzykę w filharmoniach gościć. Ja rozumiem, dlaczego jest ten program szerszy. Nie mam nic przeciwko. A, jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć, że a propos tej wtórności, że taki Williams, taki Killer, ale dla mnie również Morricone, Henry Mancini, jest wielu wspaniałych tradycjonalistów i było w muzyce filmowej. To jest muzyka, którą też można interpretować, która nie jest wtórna, ponieważ ona poddaje się filtrom dyrygentów wybitnych, jakiejś interpretacji i jest świetnym takim materiałem do tego, żeby opowiedzieć publiczności historię. A że posługujemy się tym wspomnieniem z filmu i robimy trochę to w duchu, przeżyjmy to jeszcze raz. Czy to jest coś złego? W końcu na Mozarta, na Beethovena i na Bacha też idziemy po to, żeby usłyszeć coś, co w dużej mierze znamy i to znamy doskonale. Tak? Mhm. Jak jest rekwiem Mozarta grane, to myślę, że idziemy tam, bo wiemy, co usłyszymy.
Mam takie wrażenie, że czy takie poczucie, że w tej naszej rozmowie troszeczkę brakło nam chyba w tej chwili definicji tego, tej muzyki filmowej. Dlatego, że oczywiście, że jasne, kiedy jakby w pierwszym odruchu mówimy muzyka filmowa, to mamy właśnie przed oczami te Gwiezdne Wojny, to mamy, nie wiem, tam Helikopter w ogniu, prawda, jakieś hity, tak, nie wiem, Władcy Pierścieni. Natomiast przecież muzyka filmowa to jest też kawał solidnej produkcji, która artystycznej. Przepraszam, bo to brzmi może okropnie, ale tak, autentycznie, bo to jest produkcja w sensie filmowym, tak, ale artystyczna w sensie poziomu. Mówię teraz o muzyce, która jest bardzo ambitna. Mhm. I Killer oczywiście jest jednym z wielu przykładów, natomiast weźmy choćby twórczość Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia. Tam też w zakresie muzyki filmowej, muzyki do animacji stawiali swoje pierwsze bardzo awangardowe kroki, także tacy artyści jak Krzysztof Penderecki właśnie.
Który ze studia korzystał chociażby u Hasa w rękopisie znalezionym w Saragosie. To jest jeden, uwaga, z niewielu, chyba z trzech chyba takich samodzielnych, pełnoprawnych tytułów filmowych, pod którymi się Krzysztof Penderecki podpisał, bo cała ta seria hollywoodzka, wielka, z Olśnieniem łącznie, opiera się na wykorzystaniu jego muzyki już istniejącej w filmie, nie? Więc ja na przykład, jakbyś mnie zapytał, co ja czuję, to ja mówię tak, ale nie wszystko. Mhm. Tak, ale nie zawsze. Dzisiaj taką pułapką, w którą można wpaść i w nią wpadają słuchacze muzyki filmowej, jest taka sytuacja, w której wychodzisz z kina, pamiętasz, że ta muza była świetna i natychmiast chcesz ją mieć na płycie na przykład. Nie każda muzyka filmowa nadaje się do nagrania, do wydania na płycie. Bo po co? Tak? Czasem się ona nadaje, czasem nie. Więc tu potrzeba dużej ostrożności, ale musisz się zgodzić, że to, co muzyka filmowa robi i to jest robota świetna, to jest przyciąganie do filharmonii ludzi, którzy nigdy by tam nie weszli, gdyby nie ten Morricone, gdyby nie Nino Rota i Ojciec Chrzestny, gdyby nie Wojciech Killer.
Z tym się muszę zgodzić, zgadza się, tutaj nie mam, i zgadzam się, tutaj nie mam za bardzo wyboru, natomiast problemem z punktu widzenia kształtowania gustu publiczności, a uważam, że każda polska instytucja muzyczna musi spełniać tę misję, ponieważ jest finansowana z naszych podatków, nie jest prywatną inicjatywą, która po prostu liczy zyski. Tylko my się wszyscy zrzucamy na to, żeby Filharmonia Narodowa mogła grać, żeby Opera Wrocławska mogła grać i tak dalej, i tak dalej. Jest to, żeby później, okej, przyciągnąć tych ludzi do siebie, ale ich zatrzymać.
No, ale to jest sztuka, wiesz, którą... O, to jest sztuka. To nie jest łatwe zadanie.
I to teraz rodzi pytanie w takim razie, czy ten widz... I tu akurat domyślam się, że mi na to pytanie nie odpowiesz. Ja też na to pytanie nie mam odpowiedzi, bo tu chodzi po prostu o badania. Czy widz, który przyszedł na koncert z muzyką Ennio Morricone, wybrał się za 2 miesiące na jakiś inny koncert repertuarowy, który już nie zawiera muzyki filmowej, który, nie wiem, zawiera ambitny repertuar, tak zwany.
Wierzę, że tak. Ta wiara mi pozwala wykonywać też moją robotę jak najbardziej solidnie, ponieważ ja zapowiadam takie koncerty z muzyką filmową w filharmoniach w całej Polsce. I widząc entuzjazm publiczności, zawsze staram się w tym słowie przemycić informację, że to jest tylko część, to jest kawałeczek, co my pokazujemy. Proszę poszukać dalej, bo być może na fali popularności, nie wiem, piosenek z przedwojennych filmów Henryka Warsa odkryjecie twórczość symfoniczną Henryka Warsa, również nieznaną i odkrytą niedawno, a na tej fali pójdziecie jeszcze dalej i posłuchacie jeszcze czegoś. Więc ta wiara mi pozwala w ogóle pracować i wstawać rano. Jak zatrzymać tego słuchacza, który już przyszedł? To jest wielka tajemnica. Na pewno pomaga właśnie coś, co ja nazywam popularyzatorstwem muzycznym i na pewno pomaga świadomość, że się coś dobrego muzycznego dzieje wokół tych filmów. Bo wciąż, jeśli film ma nagraną muzykę przez dużą orkiestrę symfoniczną, dla mnie to będzie coś wyjątkowego i cennego. I jeśli chodzi o misję edukacyjną, cały czas myślę sobie o dzieciach. O takich naprawdę małych dzieciaczkach. Dla których nie ma, jeśli dziecko nie chodzi do szkoły muzycznej, nie ma w mediach dzisiaj absolutnie niczego, nie ma programów dedykowanych dzieciom. Z muzyką na przykład, nie wiem, taką, z którą one się mogą utożsamić inaczej niż z Bachem i z Mozartem. Wiem, że w filharmoniach i pewnie w Polskim Radiu też są cykle dla dzieci, ale zobacz, jak to dziecko urosłoby na... bardziej wrażliwego człowieka, gdybym mu od początku opowiadać o tym, jak wykorzystywał muzykę Walt Disney w swoich filmach, także muzykę klasyczną.
Bardzo mnie to ciekawi. Czy byłaś kiedyś na takim koncercie, albo prowadziłaś, albo wiesz coś o takich koncertach muzyki filmowej, które są, nazwijmy to, ambitnymi koncertami muzyki filmowej. Przepraszam, że tak, bo wiem, że zaraz tu oprotestujesz, że Williams też jest ambitny, ale wiesz, o co mi chodzi, tak? To nie popularne melodie, tylko właśnie takie wejście w tematykę bardziej ambitną. Nie wiem, pułkownik Kirze, prawda? Prokofiew, Szostakowicz, nie? Ale może właśnie jakieś takie mniej znane nazwiska, tak ambitne produkcje, w których kino było przez kompozytorów traktowane jako... pole do nie mniejszego wyżycia się niż opera, prawda? Takie, gdzie właśnie nie było wielkich znanych nazwisk, a gdzie muzyka była niełatwa w odbiorze.
Takich koncertów jest rzeczywiście bardzo mało. Przychodzi mi do głowy jedno miejsce, gdzie to się pojawia w takich akcentach regularnych i to jest bardzo dobrze. I to jest taka seria, która się nazywa Scoring for Polish Cinema Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. I tam pomiędzy paroma hitami jest też miejsce dla muzyki mniej znanej, trudniejszej, czasem znacząco trudniejszej. I oscylującej wokół twórczości różnych kompozytorów dla jednego reżysera. Tak było na pewno z Krzysztofem Zanussim, tak było, którego ten koncert się opierał oczywiście w dużej mierze na Kilarze. Tak było, pamiętam, w przypadku Agnieszki Holland i jeszcze wcześniej w przypadku Romana Polańskiego. I za tę serię ja mocno trzymam kciuki. Tylko, że to znowu jest pewne połączenie, ale coś za coś.
Na przykład zobaczyłem niedawno w programie Nospru połączenie w jednego wieczoru Piątej Symfonii Beethovena z koncertem potrójnym Sofii Gubajduliny, gdzie Sofia Gubajdulina nie jest, broń Boże, nieznanym nazwiskiem spośród współczesnych kompozytorów, no ale umówmy się, no wyjdźmy na chwilę z bańki, prawda? Beethoven jest niszowym nazwiskiem dla większości ludzi. No, po prostu, nie? Jakby tak jest i tyle, więc co tam Gubajdulina, nie? No ale powiedzmy, że wyobraźmy sobie, że właśnie Beethoven był wabikiem dla Gubajduliny w tym przypadku, tak? Poszliśmy na Piątą Symfonię Beethovena, no bo to jest hit właśnie, tak? Że można na tym samym wózku jadąc, prawda, za wabik użyć tak zwanej muzyki filmowej i właśnie pomiędzy nią coś powplatać. Moim zdaniem, czy mam takie poczucie, skoryguj mnie tutaj, czy czasem właśnie Nino Rota nie stał się w pewnym momencie takim fajnym wabikiem, bo on sam o sobie, zdaje się, chciał bardzo mocno myśleć jako o takim poważnym kompozytorze.
Tak samo jak Wojciech Kilar, myślę, no że właśnie. Ich sporo łączy. Zresztą Nino Rota, jako też wybitny pedagog, nigdy nie mówił na uczelni, że pracuje z Fellinim i z Coppolą. Oni oczywiście wszyscy wiedzieli, ale on tego nigdy nie używał jako oto ja, pan rektor poważny, bo ja pracuję z Fellinim i z Coppolą.
A jaki to jest high end, prawda?
Tak, ale to w ogóle nie miało znaczenia. W Bari, w konserwatorium, gdzie przez ponad 30 lat był dyrektorem, w ogóle to nie miało dla niego żadnego znaczenia. Jestem zdania, że mamy dzisiaj takie czasy, można się na to obrażać albo nie, gdzie wszystko, żeby to sprzedać, biorę w cudzysłów słowo sprzedać, trzeba dobrze opakować. I rozmawialiśmy tutaj o Pendereckim, tak, że trudno zaprosić słuchacza, tak, na koncert, takiego przeciętnego słuchacza, na koncert muzyki współczesnej Pendereckiego. Ale wystarczyłoby te same utwory, które byłyby w programie takiego koncertu, ubrać tytułami filmowymi, co w przypadku Krzysztofa Pendereckiego jest bajecznie proste, ponieważ kilka jego takich najpopularniejszych dzieł nieustannie w ścieżkach dźwiękowych się znajdowało.
Znaczy, może z Pendereckim nie szarżujmy, tak. Bo jednak Penderecki to jest mocne nazwisko i mam wrażenie, że no, bywalcy Filharmonii raczej go znają. Nawet to nie jest takie nazwisko odpychające.
Tak.
Nie. Wydaje mi się, że to nie jest tak, że zrobienie koncertu z muzyką Pendereckiego nie przyciągnie nam słuchaczy. Ale
zobacz, ile osób przyjdzie na lśnienie. A ile osób przyjdzie na tren ofiarom Hiroshima?
No tak, jeśli mówimy o Polsce, to z całą pewnością tutaj będzie przewaga dla lśnienia, ale także dlatego, że właśnie to, o czym już wspomnieliśmy, czyli fatalny stan ogólnej edukacji muzycznej powoduje, że i to nie ja sobie to wymyśliłem, tylko świetnie właśnie Anna Hęćka napisała o tym w książce Słuch metafizyczny, ja już też o tym parę razy rozmawiałem w różnych odcinkach mojego podcastu, że mamy coś takiego, że w Polsce ten, nazwijmy to, grupa ludzi, czy zbiór ludzi, którzy interesują się kulturą i są w miarę na bieżąco z premierami książkowymi, teatralnymi, filmowymi i tak dalej, nigdy nie są prawie na bieżąco z muzyką i o ile chętnie przy kawie czy przy piwie opowiadają o tym, co przeczytali w danej książce albo co widzieli na ekranie, o tyle zawsze jak zaczyna się rozmowa o muzyce, jeśli już jakimś cudem trafili do filharmonii, to ona zawsze zaczyna się od takiego, no to ja się nie znam, ja nigdy nie grałem na żadnym instrumencie, prawda? To jest jakby, czemu nie mamy przekładalności, że ktoś nie usiądzie i nie powie, no wiecie, ja mogę z wami o tej książce porozmawiać, ale ja żadnej książki w życiu nie napisałem.
Wiesz co, ja myślę, że to dlatego, że ludzie się boją czegoś, co jest im nieznane,
no
boją
właśnie.
Się popełnić jakiś błąd. I siłą na przykład Krzysztofa Pendereckiego wspomnianego, uśmiechamy się do pana profesora do góry, i było to, że on o swojej muzyce opowiadał w bardzo prostych słowach. Mhm. Zrozumiałych dla każdego. On to miksował ze swoimi opowieściami o drzewach, o przyrodzie, o historii, w końcu o byciu dziadkiem. To się wszystko tak splatało tak, że ten słuchacz był oswojony i później chętniej sięgał po jego twórczość, która na pierwszy rzut ucha mogłaby się wydawać dla niego za trudna. Mamy mało kompozytorów pięknie mówiących dzisiaj. Takich, myślę, również, przepraszam, klasycznych, znaczy poważnych, tak? Albo ich nie ma tak w mediach szeroko.
No to, że ich nie ma, jest sprawą jasną.
No właśnie, a ci filmowi są jednak tutaj częściej, chociaż też nie wszyscy potrafią przekazać jakąś tam swoją ideę, czy jakoś, no wiesz, no zachęcić. Nie?
Tak.
Wiem, że to brzmi jak brzmi, ale niestety wracam do tego sprzedać.
Tak.
Dzisiaj można pisać najpiękniejsze rzeczy dla siebie, albo na papierze nutowym, albo na zwykłym, i chować do szuflady. I to jest tylko dla nas do momentu, w którym tego komuś nie damy, a żeby ktoś to chciał od nas wziąć w tym natłoku bodźców, informacji, wpływów, kulturze fast, która nam daje wszystko na wyciągnięcie ręki. Już nawet myśmy się urodzili i dorastaliśmy w czasach, w których nie było takiej możliwości, że sobie siadamy przy stole i odpalamy sobie z telefonu jakąkolwiek płytę chcemy.
Oczywiście.
A dzisiaj to mamy, nie?
No i jeśli chodzi o jeszcze o ten poziom artystyczny, który muzyka filmowa ma lub go nie ma, no to jest oczywiście, to jest bardzo trudne pole działania, ponieważ oczywiste jest, że gro muzyki, która powstaje do filmu, to jest produkcja, która nie ma w żadnym wypadku wielkich ambicji artystycznych, tylko ma po prostu zilustrować obraz, który się sprzeda, i nie ma wielkich szans po prostu na to, żeby wyciągnąć coś więcej, no bo no, po prostu produkujemy, robimy produkt komercyjny. No,
to jest
no
tak
i tyle.
Jak z piosenkami też, wiesz.
Oczywiście.
Większość się produkuje, kiedyś się pisało.
No tak.
Chyba Andrzej Korzyński powiedział, kiedyś się piosenki pisało, dzisiaj się produkuje.
No właśnie, no tylko jakby tak, trzeba uszanować dobre ars, dobrego rzemieślnika. Jeżeli ktoś potrafi napisać sprawną, dobrą muzykę do filmu, która ten film wspiera, po czym ileś dziesiąt milionów dolarów ten film zarabia i ta muzyka w tym zarabianiu nie przeszkodziła, a być może jeszcze pomogła, no to po prostu należy się ukłonić i powiedzieć bardzo dobrze, nie zamykać się w jakiejś okropnej bańce pod tytułem to nie jest high-end,
tak,
to nie jest, oni tego nie zagrają w Filharmonii Berlińskiej, w związku z czym to nie jest, no bez sensu, prawda, okej, okay, no tak samo na tej samej zasadzie, zresztą tu też musimy jeszcze jeden mały przypis zrobić. Współczesny kompozytor nie ma tego, mówię teraz o Polsce, bo nie mam bladego pojęcia niestety, jaka jest sytuacja w tej chwili kompozytorów na przykład we Francji, ale powiedzmy, że...
Myślę, że podobna.
No prawdopodobnie, tak. No, w Polsce kompozytor, który zdecydowałby się na to, aby duszę sprzedać wyłącznie filharmoniom, orkiestrom, albo zespołom kameralnym i festiwalom muzyki współczesnej, to jest kompozytor, który będzie miał bardzo trudne życie. Jest dzisiaj twórca muzyki skazany na wszechstronność. Musi robić różne rzeczy. Musi pisać muzykę dla teatru, często musi pisać muzykę do reklam, do czasem nawet jest zmuszony do zrobienia jakiejś tapety dźwiękowej i tak dalej. Ponieważ on to umie robić, do tego jest wymagane rzemiosło, a musi z czegoś żyć
po
prostu.
Ale tak samo było na początku istnienia muzyki filmowej jako gatunku. Zapraszano do współpracy tych, którzy to potrafili robić. To byli jazzmeni, to byli kompozytorzy estradowi, muzyki rozrywkowej, szeroko rozumianej, to byli wreszcie kompozytorzy poważni. Stąd to się wzięło. To dzisiaj jesteśmy w tak luksusowych czasach, że po średniej szkole muzycznej pomyślisz sobie, będę pisać muzykę dla kina i ba, nawet po średniej, podstawowa by ci wystarczyła. I za pomocą dobrego komputera i wiesz, fajnych programów jesteś w stanie to robić na jakimś nawet przyzwoitym poziomie, jak masz talent. Nie, to kiedyś wyglądało zupełnie inaczej.
Oczywiście.
Ale tak mówisz, musisz, myślisz, że oni tego nie lubią bardzo i rzeczywiście traktują to jako jakieś zło konieczne.
Ja raczej uznałem to za konieczność życiową, to znaczy wynikającą z pieniędzy po prostu. No, po prostu znowu powiem musisz, bo musisz z czegoś żyć. Natomiast...
No, trzeba by było ich zapytać, ja rozumiem, że to tak jest.
Pewnie wszystko zależy od rodzaju zlecenia, od tego, kto co od nas chce i tak dalej. I w jaki sposób jest w stanie też się skomunikować z kompozytorem. No... Na pewno są jakieś uwłaczające zlecenia i są jakieś zlecenia, które są po prostu interesujące, niezależnie od tego, że nie są, że nie płyną od, nie wiem, jakiejś wybitnej, prawda, utytułowanej orkiestry, tak? No.
Przypomina mi się jeszcze historia Wojciecha Kilara, który też z pewną taką niechęcią tę muzykę filmową pisał właściwie dla pieniędzy, ale który chyba był pod koniec swojego życia jednak wyraźnie i zaskoczony, i w pewnym sensie dumny, że ta jego muzyka filmowa ma aż tak silne pole rażenia. Nie, już nie mówiąc o tej sytuacji, w której dzwoni do niego jego ukochany reżyser i mówi mu: ma pan godzinę 15 może pan napisać muzyki do filmu Dracula i ja to... Pełna swoboda, wszystko, co pan chce.
Francis Ford Coppola.
I Wojciech Kilar dostał po tej propozycji zawału. Więc to musiało nim wstrząsnąć. Zwłaszcza, że ta godzina 15 pozwalała mu na napisanie muzyki, która jest de facto dziełem wokalno-instrumentalnym. Nie jest muzyką użytkową pod cztery sceny plus napisy końcowe. Umówmy się, więc ja nie wierzę, że on nie był dumny z tego, co się wydarzyło. Jeszcze chciałam jedną rzecz poruszyć, mianowicie to, że zobacz, to też nie jest tak, że ten repertuar filmowy z każdym miesiącem jest większy. Jeśli chodzi o granie koncertowe, bo jeśli chodzi o słuchanie, tam fanów, zainteresowania, jasne. Ale są już utwory, czy są już tytuły, bo można je grać na różne sposoby, które są pewnymi klasykami gatunku. I tutaj ja nie widzę, żeby tu dochodziły masowo co miesiąc jakieś nowe rzeczy. Wiesz, mamy Ojca Chrzestnego, mamy Drakulę, mamy Pana Tadeusza, mamy Władcę Pierścieni, Misję. Gladiatora, Misję, dawno temu w Ameryce, trochę westernów, Siedmiu Wspaniałych, tak? Ja jeszcze trochę mogę wymieniać, ale to nie jest lista bez końca. To jest lista, na której jest, nie wiem, 50 tytułów.
Warto zauważyć, że poza drobnymi wyjątkami jest to twórczość sklejona z ikonicznymi filmami.
Tak, tak. Ale jest to również nie byle jaka muzyka. Bo jeśli Misja miałaby byle co, to myślisz, że ta muzyka byłaby tak chętnie wspominana i grana?
Nie, no jasne, ja też jakby nie chcę wchodzić tutaj w takie buty kogoś, kto twierdzi, że ponieważ to jest napisane do filmu, to jest gorsze. To już jakby to, wydaje mi się, chyba jest coś, z czym trzeba się zgodzić z góry, że tak nie jest po prostu.
Jest więcej przykładów na muzykę świetną z mniej znanego filmu niż odwrotnie.
Tak, to jest prawda. No bo film koniec końców jest syntezą wielu różnych rzeczy i też nie bardzo umiem sobie wyobrazić jakiś kasowy wielki hit albo arcydzieło gatunku, no bo przecież nie wiem, trylogia dolarowa z muzyką Ennio Morricone z tymi, prawda, ikonicznymi tematami, no to jest po prostu klasyka gatunku, no już nie wiem, po trylogii dolarowej można już tego kręcić antywesterny, no bo dobrego westernu czy lepszego westernu niż ten się nie da nakręcić.
No wiesz, można iść też językiem muzycznym, który Morricone gdzieś tam wymyślił, i to jest kolejna rzecz, która delikatnie...
No,
prawda? Ale z drugiej strony... No wiesz,
gra na sentymentach albo resentymentach. O, to jest dzisiaj bardzo popularne, prawda? Zwróć uwagę, że żyjemy teraz w czasach, w których bardzo niewiele rzeczy się wymyśla oryginalnie, bardzo dużo się wraca, prawda? Popularność takich seriali jak Stranger Things, prawda? Czy kręcenia czegoś w konwencji czegoś, albo czegoś, co dyskutuje z konwencją czegoś, pokazuje, że wiemy bardzo wiele, ale z oryginalnością myślenia czasem bywa kiepsko.
I tu mamy odpowiedź na pytanie, dlaczego na tej liście tytułów wciąż granych i przypominanych jest tylko 50-60 pozycji, dlatego że ich twórcy robili coś oryginalnego.
No tak.
Robił to i Morricone, i Rota, i Kilar, i Panderecki w pewnym zakresie, tak? I nie wiem, tych nazwisk też znowu nie jest tak dużo. Jerry Goldsmith jeszcze z całą pewnością z takich ważnych. Ja też bardzo lubię Patryka Doyle'a, który jest starannie wykształconym kompozytorem, tubistą też w ogóle, jakby muzykiem po prostu rasowym. I jego debiut, spektakularny debiut w Henryku V, w filmie, w którym debiutował również jako reżyser Kenneth Branagh. To jest właściwie takie powiedzenie hello, jestem trochę muzykiem klasycznym, ale trochę jestem muzykiem filmowym.
Warto jeszcze zwrócić uwagę, że ta tradycja, o której wspominałaś, czyli to, że właśnie tacy uznani kompozytorzy, jako ci, którzy po prostu to potrafią przez lata pisali, stąd mamy Prokofiewa jako autora muzyki filmowej.
Kamila Saint-Saensa przede wszystkim,
oczywiście.
Od niego się wszystko zaczęło.
No właśnie. To warto zwrócić uwagę, że ta tradycja trwa do dziś, tylko może ona istnieje nie w kasowym produkcjach, które mają box office po prostu na jakimś gigantycznym poziomie milionów dolarów, kwot, które sobie nawet nie wyobrażamy. Bo weźmy choćby Teoniki Rożynek, która pisze i muzykę dla teatru, i pisze muzykę dla filmu, i tu nie ma żadnych kompromisów. Ona pisze znakomitą muzykę.
Dostaje za to nagrody.
Została nagrodzona na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za muzykę do Prime Time, czyli debiutu filmowego Jakuba Piątka. Zresztą bardzo udanego i takiego, który zebrał wiele pozytywnych recenzji. Ta muzyka jest niezwykle oryginalna i myślę też, że nie wiem, z Jakubem Piątkiem o tym nie rozmawiałem, ale sądzę, że i on dobierając czy myśląc o muzyce w swoim filmie, który jest produkcją jak najbardziej artystyczną, także myślał, który styl kompozytorski, które pióro, prawda, które ucho mu będzie do tego pasować. I Teoniki mu do tego pasowała.
Takich, prawda, reżyserów ja nam sobie życzę, a nie takich, którzy będą sięgać po kompozytorów na zasadzie listy płac albo pomysłu producenta, żeby to było bardziej autorskie. No właśnie, ta nasza rozmowa, wiesz, jest taką rozmową, która się toczy w wielu różnych kręgach. Nie jesteśmy pierwsi ani ostatni, którzy się na takie,
oczywiście,
refleksje zdobywają.
No i na pewno też nie wyczerpaliśmy wszystkiego.
Na pewno, ale dobrze, niech się toczy, bo to znaczy, że coś się dzieje. Jeśli nasi słuchacze chcą się do tej rozmowy włączyć, to zapraszamy. Jeśli coś czujecie, napiszcie, zróbmy.
Raczej tak to sobie
dyskusję.
Wyobrażam, że ta nasza wymiana tutaj myśli różnych, bardzo swobodna taka, bo przecież nie uzbroiliśmy się po zęby w setki przykładów, tylko chcieliśmy parę takich jakichś ciekawych, wydaje mi się, czy takich może najwyraźniejszych poglądów na temat tej muzyki pokazać. Zrobiliśmy to i teraz czekamy na wasze głosy.
To na koniec, czego życzysz muzyce filmowej w nadchodzące lata?
Jak najwięcej ambitnych produkcji, no na pewno, bo wydaje mi się, że pokusa tego, żeby wziąć do produkcji rzemieślnika, prawda, który po prostu zrobi to, co sobie wyobrażam, a nie jakby nie oddawać mu pola, tak? Nie oddawać pola artyście, tylko zrealizuj mi to, co chcę. To nie jest jakby dobry los, nawet przy produkcjach ambitnych. Więc życzymy sobie jak najwięcej takich współprac, jak właśnie tej Teoniki Rożynek, Jakuba Piątka. Życzymy sobie też tego, żeby muzyka, czy życzymy muzyce filmowej tego, żeby produkowała dalej dzieła kanoniczne. To znaczy, żeby ta lista, okej, okay, bo jakby ja tam nie jestem za tym, żebyśmy wszyscy naraz zapomnieli o Williamsie i o Morricone, to jest niemożliwe. I nie chcemy tego w ogóle tak naprawdę, tylko po prostu chodzi o to, żeby do tego kanonu dopisywać kolejne nazwiska, kolejne dzieła, bardzo oryginalne, bo wydaje mi się, że oryginalności nam brakuje. Naprawdę potrzebujemy cały czas czegoś nowego. Musimy dostawiać coś nowego, bo nowość i oryginalność, innowacja, to jest motor napędowy sztuki. Sztuka zawsze szła do przodu wtedy, kiedy pojawił się ktoś, kto wywracał wszystko ze stołu i mówił, nie, robimy to od nowa. Tak było z Kameratą Florencką, tak było z awangardą XX wieku. Killer właśnie z niej się wywodził.
Z wyjściem z awangardy.
Tak dalej. Dokładnie.
Tak, dokładnie.
Ktoś musi przyjść i wywrócić stół.
To są piękne życzenia. Ja życzę twórcom oryginalnych pomysłów, tak jak ty, ale również nie byle jakości, a widzom i słuchaczom życzę, żeby nie zapomnieli o mistrzach, bo już ich mamy w tym gatunku. O ile o Morricone i o Williamsie nikt nie zapomni, to wiem na pewno, ale boję się, że zapomną o Dudusiu Matuszkiewiczu. Jak, wiesz, przejdzie to pokolenie, które jeszcze to oglądało.
Tak.
O Henrym Mancinim, o Jerrym Goldsmithie, o Elmerze Bernsteinie. Nie zapominajmy. Bardzo proszę. To prosiłam ja, Magda.
A ja się do tych życzeń przyłączyłem, Mateusz.
Dziękuję, że wysłuchaliście tego odcinka Score and the City. Puśćcie go dalej w świat. Będę bardzo wdzięczna za wszystkie recenzje i za gwiazdki to na Spotify'u i w Apple Podcast, bo one podtrzymują życie każdego odcinka. No i serdecznie wam polecam też podcast Mateusza Szafa Melomana. Prowadzi fascynujące rozmowy o życiu muzycznym. Robi to przyjaznym językiem i z wielką pasją wprowadza nas w świat muzyki klasycznej, współczesnej i w świat i wielkich osobowości. Znajdziecie w Szafie Melomana jeszcze jeden nasz wspólny odcinek poświęcony podcastowaniu o muzyce w ogóle, bo okazuje się, że to jest istna Mission Impossible. Do usłyszenia.